Za powołaniem tej funkcji podpisało się w całej Europie 300 tysięcy osób. Tylko czy samo powołanie jest sukcesem, biorąc pod uwagę kontekst? Mówimy o komisarzu do spraw dobrostanu zwierząt. Moją gościnią jest Aleksandra Ozimek ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Aleksandro, mnożenie urzędów czy potrzebna funkcja? Komisarz do spraw dobrostanu zwierząt. A za chwilę o niuansach, o tym, kim on jest i czym miałby się zajmować.
Tak, 17 września prezydent Ursula von der Leyen ogłosiła skład nowej Komisji Europejskiej. Są to kandydaci na komisarzy, którzy będą musieli jeszcze przejść przez przesłuchania w Parlamencie Europejskim i dopiero potem będą zatwierdzeni.
Tak, kandydatura jeszcze nie jest stuprocentowo pewna.
Tak, dokładnie. Powstała nowa funkcja, tak jak pani powiedziała, komisarz do spraw zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jest to na pewno spełnienie oczekiwań wielu obywateli Unii Europejskiej. Od lat prowadzona jest przez organizację prozwierzęce kampania, której celem było właśnie powołanie takiego stanowiska, też właśnie w takiej formie, czyli nie oddzielnego komisarza do spraw dobrostanu zwierząt, ale dołączenie tej kompetencji do komisarza do spraw zdrowia. Dołączenie tak naprawdę w tytule, ponieważ ten temat dobrostanu zwierząt znajdował się już pod komisarzem do spraw zdrowia. Teraz dołączenie go oficjalnie do tytułu komisarza ma podkreślić, że są to ważne kwestie i mamy nadzieję, że nie będzie to tylko i wyłącznie symboliczne, ale również przełoży się na prawdziwe zmiany prawne dla zwierząt.
Tak, trochę bardziej kontrowersyjną kwestią jest to, kto został na to stanowisko nominowany, choć tak jak już powiedziałyśmy, nie jest to wciąż pewne, czy tę pozycję dostanie. Olivier Varhelyi, czyli węgierski polityk, bliski premierowi Węgier, Viktorowi Orbanowi. Wcześniej, co ważne, komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Unii Europejskiej, czyli człowiek zupełnie nie zajmujący się tematami zwierząt, tak po prostu. Oskarża się go o brak kompetencji. Co pani sądzi o wyborze właśnie jego?
Tak jak już powiedziałeś przed chwilką, być może on będzie tym komisarzem, być może będzie to inna osoba, prawdopodobnie, znaczy na pewno również z Węgier, prawdopodobnie z partii Viktora Orbana. Tak naprawdę ten tytuł komisarza do spraw zdrowia, a teraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, często przypada krajom mniejszym, mniej znaczącym, więc można to niejako odczytać jako pewien przytyczek w nos dla Węgier i dla polityki Viktora Orbana, która, jak wszyscy wiemy, w ostatniej kadencji Komisji Europejskiej była momentami niezgodna z główną linią prezydent von der Leyen.
Zdecydowanie rozeszły się poglądy Węgier i reszty Unii.
Tak, dokładnie. I komisarz, znaczy kandydat na komisarza, o którym pani wspomniała, również w tym wszystkim uczestniczył. Cóż, no możemy mieć nadzieję, że pomimo wcześniejszych jego zachowań i linii Węgier będzie jednak pilnował tego, co narzuca mu niejako tak zwane misja dla danego komisarza, czyli to, czym powinien się komisarz danej pięcioletniej kadencji zajmować. Tutaj oczywiście łączy on dwie kwestie, czyli zdrowie. Przecież musimy o tym pamiętać, że jest to zdrowie publiczne, zdrowie oczywiście głównie ludzi, ale jest to bardzo ściśle powiązane ze zdrowiem zwierząt, również zwierząt hodowlanych. W jego tak zwanym mission letter, czyli takim liście, który wymienia główne priorytety na nadchodzącą kadencję, jest też mowa o dobrostanie zwierząt, o modernizacji.
Ale poprawieniu. Jest mowa bardzo ogólnie w tym liście misyjnym o dobrostanie zwierząt. Tam nie ma zbyt wielu specyficznych wskazówek od Ursuli von der Leyen wobec tego, jak ma się Olivier Varhelyi zachowywać. Jeszcze może, żeby spuentować wybór właśnie jego na tę funkcję, krytykowano go przy pracy komisarza do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia. Był oskarżany o forsowanie członkostwa niektórych krajów w Unii pomimo braku postępów postulatów w zakresie demokracji czy praw człowieka. Spekulowano więc, że nie dostanie on zbyt ważnego stanowiska. W związku z tym pytanie, czy komisarz do spraw zdrowia i dobrostanu zwierząt nie powstał tylko po to, żeby, kolokwialnie mówiąc, organizacje zajmujące się zwierzętami może się trochę uspokoiły?
Tak, zgadzam się, można to również tak odczytać. Natomiast kompetencje dotyczące dobrostanu zwierząt, po pierwsze tak, dobrze, że one są wspólne właśnie ze zdrowiem i należą teraz do kompetencji komisarza do spraw zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wiadomo, że jeśli zaczną się prace nad nowelizacją praw dotyczących dobrostanu zwierząt, będzie to powiązane z pracami komisarza do spraw rolnictwa. Niedawno, 4 września, został też ogłoszony raport tak zwanego dialogu strategicznego, takiej, można powiedzieć, grupy roboczej, która zajmowała się między innymi tym, jak podejść do planowanej nowelizacji legislacji dotyczącej właśnie dobrostanu zwierząt. W tym raporcie jest zobowiązanie do zmiany tej legislacji, unowocześnienia i poprawienia do roku 2026. Jest też więc podana konkretna data. Mam nadzieję, że to będzie wskazówka dla kogokolwiek, kto zajmie ten urząd komisarza do spraw zdrowia i dobrostanu zwierząt, że jest to jeden z priorytetów.
Do tego 2026 mówi się przede wszystkim o zakazie hodowli klatkowej, a przy przygotowywaniu tego raportu funkcjonowały ze sobą zarówno organizacje dbające o prawa zwierząt, jak i rolnicy, więc było to ciekawe spotkanie. Ale na przykład prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzec uważa, że powołanie takiego komisarza to jest ukłon w stronę organizacji antyhodowlanych. Jak pani to widzi? Czy to będzie kontra wobec interesów rolnictwa, czy ich uzupełnienie?
Myślę, że jak najbardziej uzupełnienie w tych pracach dialogu strategicznego. W przeważającej większości brały udział organizacje rolnicze i hodowlane, więc takie głosy, że to jest jakby powołanie tego komisarza jest wyłącznie spełnieniem postulatów organizacji prozwierzęcych, jest troszkę mylące, bo tutaj jak najbardziej możemy mieć wspólny, mówiąc kolokwialnie, interes i wydaje mi się, że poprawienie dobrostanu zwierząt hodowlanych jest czymś przede wszystkim, czego chcą Europejczycy i powołania tego komisarza dobrostanu zwierząt według badania opinii publicznej z czerwca tego roku chciało aż 70% Europejczyków, więc wydaje mi się, że tutaj budowanie jakiejś takiej, nie wiem, sztucznego konfliktu jest zupełnie nie na miejscu, głównie ze względu na to, że osoby, które, większość organizacji, bo to nie są osoby, tylko organizacje, które podpisały się pod tym raportem, jakby po 8 miesiącach pracy są to organizacje właśnie rolnicze i hodowlane.
Powiedziała pani, że ten komisarz będzie zajmował się również zdrowiem człowieka, to znaczy, że to będą powiązane zadania. W jaki sposób?
Tutaj no przede wszystkim to, o czym już wspomniałam, czyli związek zwierząt, przede wszystkim zwierząt hodowlanych, tego jak te hodowle wyglądają, powiązanie tego ze zdrowiem publicznym nas wszystkich, czyli stosowanie, to o czym wielu z nas wie, czyli stosowanie nadmierne antybiotyków, tak, i innych leków. Również zagrożenie epidemiologiczne, czyli kwestie na przykład ptasiej grypy, która może przechodzić z ptaków na ssaki, również na ludzi. Tutaj tych punktów styku jest bardzo wiele. Jest tak zwana idea jednego zdrowia, czyli właśnie powiązanie zdrowia zwierząt, zdrowia środowiska ze zdrowiem ludzi. To jest koncept, który nie jest absolutnie nowy, ale jakby połączenie tych dwóch kompetencji, czyli zdrowia i dobrostanu zwierząt w rękach jednego komisarza, jak najbardziej podkreśla, że jest on dla Komisji Europejskiej ważny.
To jest koncept, o ile się nie mylę, również dużo szerszy, to znaczy rozszerzony także na przyrodę, mówiący o tym, że w ogóle my jako świat jesteśmy całkowicie jednym organizmem i warto po prostu o niego dbać. W Unii Europejskiej przez ostatnich 5 lat mówiono o zwierzętach, ale chyba w tej kwestii niewiele się zmieniło. Czy teraz spodziewa się pani, że to ruszy z kopyta, nomen omen?
Tak, niewiele się zmieniło, chociaż prace zostały rozpoczęte. Mieliśmy bardzo dużo nadziei związanych z poprzednią kadencją, znaczy z kadencją, która Komisji Europejskiej, która teraz dobiega końca. Komisja zobowiązała się wprowadzić tak zwaną rewizję legislacji dotyczącej zwierząt. Natomiast te prace zostały w pewnym momencie zatrzymane. Mam nadzieję, że będą teraz kontynuowane. Wspomniany przez nas już raport dialogu strategicznego dotyczącego przyszłości rolnictwa ma być w pierwszych 100 dniach prac Komisji Europejskiej przełożony na konkrety. Tak? Także mam nadzieję, że tam już będzie dokładne ramy czasowe prac i że zgodnie z tym, co jest zapisane w raporcie, między innymi zakaz stosowania klatek w hodowli zwierząt zostanie wprowadzony do roku 2026. Te prace w poprzednim...
A dlaczego organizacje tak się upierają przy tym zakazie stosowania klatek?
To jest bardzo, bardzo podstawowe żądanie mające na celu poprawienie dobrostanu zwierząt. W Unii Europejskiej około 300 milionów zwierząt jest hodowanych rokrocznie w klatkach. To dotyczy głównie kur, ale również świń, cielaków, królików. W Polsce zdecydowanie dotyczy to głównie kurniosek. Polska jest jednym z największych w Unii Europejskiej producentów jajek. Jakby są dostępne inne, tak zwane alternatywne metody hodowli, między innymi chów siłkowy lub ekologiczny. To wydaje się być bardzo nieskomplikowane do wprowadzenia. Mamy już przykłady innych krajów w Unii Europejskiej, takich jak między innymi Niemcy czy Austria, które już od lat pozbyły się klatek z hodowli kurniosek, więc to jest coś bardzo podstawowego, co wymaga zmiany, ale jest również, jakby wiemy, jak to wprowadzić. Zostało to sprawdzone w innych krajach, nie jest to nic specjalnie nowego.
Ja bym chciała jeszcze krótko skupić się na projekcie, który okazał się wielkim sukcesem. OTOS Animals, czyli Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, w maju już ogłosiło, a do niedawna zbierało podpisy. 534 tysiące Polaków podpisało się pod projektem Stop Łańcuchom, który zakłada między innymi właśnie to, żeby zwierzęta nie mogły być trzymane na łańcuchach, ale również obowiązkowe czipowanie zwierząt, obowiązkową kastrację zwierząt niehodowlanych. Czy w Polsce psy rzeczywiście muszą biegać bez łańcuchów?
Czy muszą? Myślę, że powinny. I to jest też coś, co ma bardzo duże poparcie w społeczeństwie. Tak jak pani powiedziała, ponad 500 000 podpisów zebranych w 3 miesiące, bo taki czas jest przewidziany na zebranie minimalnej ilości 100 000 podpisów pod projektem obywatelskim. To jest
w ciągu 3 miesięcy powinien być zresztą rozpatrzony w Sejmie.
Tak. To jest wielki sukces i organizacji prozwierzęcych.
Przy okazji tego projektu zawsze są podawane skrajne przykłady. To znaczy psy, które rzeczywiście bardzo cierpią, które mają te łańcuchy wrośnięte w skórę, ale chyba jest cała masa takich ludzi, którzy mają psy i rzeczywiście spuszczają je z tych łańcuchów, mają dobrze dobraną wagę, długość. Więc pytanie, czy to nie uderzy w nich?
Tak, no obowiązujące przepisy pozwalają na trzymanie psa na więzi, znaczy na łańcuchu przez maksymalnie 12 godzin na dobę. No kwestia, jak to może być egzekwowane. Zgadzam się, że podawane są jako przykłady te najbardziej skrajne, no ale temu chcemy, jak rozumiem, ta ustawa też chce zapobiegać, tak? To znaczy gdzieś wypośrodkować pomiędzy prawami właścicieli zwierząt, opiekunów zwierząt, a prawami samych zwierząt.
A prawo unijne będzie tylko polskie uzupełniać. Polskie nowelizacje również są potrzebne. Ustawa o ochronie zwierząt nie była zmieniana od 1997 roku. Aleksandra Ozimek, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia, szanowni państwo.